Witamy w studiu naszego gościa, przewodniczka Patrycja Czudak.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
Przejdziemy się dzisiaj po kultowych łódzkich domach towarowych. Dzisiaj mamy takie różnego rodzaju centra handlowe, mamy galerie. Kiedyś było inaczej. Gdzie indziej robiliśmy zakupy?
Kiedyś było inaczej, po wojnie. Przypomnę tylko słuchaczom, bo może tych czasów nie pamiętają, że mieliśmy wprowadzony system kartkowy. I to są lata 40., lata 50., bardzo trudne czasy, natomiast lata 60. to już troszeczkę jest dla Łodzi, ale również dla Polski, powiedzmy, no nie pod względem politycznym, ale taki oddech, jeżeli chodzi o możliwą sprzedaż, bo początkowo oczywiście sprzedawano, targowano na rynkach, ale władzy centralnej, czy to władzy miejskiej, też chodziło o to, żeby jakoś ten handel uregulować i żeby on był scentralizowany. Więc pomysł na to, żeby trochę na modę zachodnią zaczęły powstawać duże domy towarowe, no one też były w II Rzeczpospolitej, więc jakby te tradycje były, ale żeby ta sprzedaż była faktycznie zlokalizowana w jednym miejscu. No i tak po wielu zabiegach, praktycznie w latach 60. powstają dwa kultowe miejsca dla łodzian współcześnie, obecnie też.
To będą te pierwsze łódzkie
domy. To będą
domy
te pierwsze
towarowe.
I co ciekawe, możemy tutaj zacząć od Uniwersalu. Nieopodal jest górniak, na którym handlowano. No dzisiaj mamy już halę, która też jest zupełnie inna niż początkowo, ale chodziło o to, żeby był jeden dom towarowy, bardzo praktyczny, ale też z bardzo różnorodnym asortymentem, żeby nie było też, żeby nie można było powiedzieć, że w tym PRL-u za moment, za żelazną kurtyną, no to nie ma tej sprzedaży, tak? I można też kupić towary, no chciałoby się powiedzieć, luksusowe. A otwarcie Uniwersalu to 67 rok i on się też zbiega niejako również z otwarciem Magdy, którą wszyscy kojarzymy. Tym razem lokalizacja przy ulicy Piotrkowskiej, ale do tego jeszcze wrócę. Natomiast tutaj na mapie Łodzi pojawiają się no już dwa miejsca, które nie chcę mówić luksusowe, no ale na tamte warunki dają powiew nowoczesności.
No,
tak?
Ruchome schody mamy.
Tak, pierwsze ruchome schody w Uniwersalu, gdzie ustawiały się po prostu wycieczki, żeby te ruchome schody niemal jak oświetlenie przy ulicy Piotrkowskiej elektryczne zobaczyć. I ja jeszcze pamiętam czasy lat 90., kiedy byłam dzieckiem i jeździło się tym razem do centralu, żeby te ruchome schody zobaczyć, bo ich nigdzie nie było. No, były jakieś duże domy towarowe w innych miastach, ale to przy okazji właśnie wycieczki można było je zobaczyć. No i te ruchome schody, które prowadziły na kolejne kondygnacje. Co ciekawe, w tym samym roku otwarty zostaje Teatr Wielki, więc mamy równowagę
67.
Tak? Gospodarki i kultury. Te inwestycje faktycznie się pojawiają, natomiast no jeszcze jest to taki czas nie do końca rozwoju dla Łodzi, bo większość pieniędzy jednak idzie w kierunku centralnym, w kierunku Warszawy, czy odbudowy miast, które nadal są zniszczone jeszcze w okresie powojennym. No produkcja w Łodzi idzie pełną parą. Obojętnie co by nie było wyprodukowane, to chłonny rynek związku i tutaj tego bloku wschodniego będzie odbierał, więc tutaj nie ma jakby zagrożenia, natomiast pojawiają się właśnie towary takie bardziej
luksusowe,
chciałoby się powiedzieć. To też jest rok, kiedy Rolling Stonesi występują w Warszawie, a z drugiej strony mamy Fiata 125, który też jakby
też
do produkcji.
Kultowy.
Tak, też kultowy. To no, dosyć spory samochód, jakby się chciało powiedzieć, na polską rodzinę w tamtym czasie faktycznie. I co ciekawe, no Uniwersal tak naprawdę znamy jeszcze w latach 90., później Galeria Centrum, tak? No bo to jest, są domy towarowe Centrum. Jeżeli mówimy o Uniwersalu...
No można się zastanawiać, czy to jest jeszcze Uniwersal.
Były pomysły na odnowę w ogóle Uniwersalu i można znaleźć artykuły bodajże z 2015 roku, które nam o tym mówią, że będzie wielka odnowa, natomiast no, z tego domu towarowego, z tych schodów i z tych luksusowych towarów no niewiele zostało. Trochę inaczej jest z Centralem, bo o tym też będziemy opowiadać, ale jeżeli chodzi o Uniwersal, to tutaj podeprę się statystyką, 130 tysięcy osób dziennie wchodziło do tego sklepu. Akurat
i to
historii,
nie tylko na schody.
Tak, akurat historii tutaj z Uniwersalem takich nie mam, na przykład o zbitych szybach. To będziemy opowiadać sobie o Centralu, bo trochę jest takich opowieści, ale na pewno był to dom towarowy, który był szturmowany. I przez mieszkańców, i przez turystów, bo jeżeli popatrzymy sobie na historię łódzkich przewodników, to w okresie PRL-u wiele wycieczek przyjeżdżało, oczywiście zwiedzać miasto w jakimś względzie, ale wiele z tych osób, które trafiały do Łodzi, udawało się po prostu albo do Uniwersalu, albo do Magdy, albo ulicą Piotrkowską, albo właśnie do Centralu, żeby kupować nawet duży sprzęt. Pod hasłem, nie wiem, lodówka. Czy pralka, którą chcemy zawieźć ze sobą do domu. I ponoć było to kilkadziesiąt autokarów nawet, które wjeżdżały na parkingi okoliczne. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić.
Ani ja.
Dzisiaj manufaktura może generuje taki ruch w mieście, chociaż tego nie wiem.
Ale jakie to jest ogromne centrum handlowe.
Jakie ogromne centrum. A tutaj właśnie, ale jaki był też ten głód trochę zagranicznych towarów, no bo ubrania trochę inne, no można było z czasem kupić w Peweksie, który się pojawił. W międzyczasie na rynkach to, co przywożono gdzieś na zasadzie wymiany, no też jeżdżono przecież z ubraniami z Polski, żeby kupić coś innego i przywieźć zupełnie inny asortyment do naszego kraju. Natomiast faktycznie, no Uniwersal z całą pewnością rozbudził nadzieję na duży dom handlowy, towarowy. No i ciekawostka faktycznie jest też taka, że nawet możemy sobie spojrzeć, ile co kosztowało odpowiednio w danym czasie. Ja też o tym będę mówiła, ile na przykład trzeba było za pralkę zapłacić, ale do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast w tym samym czasie faktycznie powstaje Magda. Jeżeli chodzi o Uniwersal, no to on zlokalizowany na dawnym rynku Leonarda, no to też miejsce jakby kultowe wcześniej dla Łodzi, bardzo ważne. Natomiast Magda, niektórzy tłumaczą skrót, który został wybrany też w Dzienniku Łódzkim w plebiscycie kilka lat wcześniej. Już było wiadomo, że ten powstający budynek dzisiaj,
no kilka
powiedzmy,
lat
tak, na rogu Piotrkowskiej i właśnie Jaracza będzie się tak nazywał, to łodzianie podali taką nazwę, magazyn artykułów gospodarstwa domowego. Czy to jest prawda, czy nie, to słuchaczom radzę poszperać w informacjach, czy faktycznie ten skrót tak się rozwija, ale w legendach miejskich gdzieś taka informacja tutaj wędruje. Natomiast mieścił się tam Teatr Urania. I to są historie związane z Eugeniuszem Bodo i z działalnością jego ojca. Natomiast jeszcze w czasie II wojny światowej te budynki stały, natomiast potem zostały wyburzone, no i powstaje Magda. I tutaj też możemy zastanawiać się, no bo tak, to są nazwy jednohasłowe, czy Uniwersal, czy Magda. Pojawiają się też neony, które przykuwają uwagę. W szarej Łodzi, ciemnej Łodzi o zmroku, no to widać je z daleka. Z drugiej strony na przykład Magda była takim miejscem, gdzie powstał pierwszy bodajże samoobsługowy sklep. Czyli sam. Te same później na osiedlach były i tam było aż 30 ponad kas. Mhm. Więc faktycznie można było tych, powiedzmy, kupujących obsłużyć bardzo dużo i w założeniach był to dom gospodyni. No i pojawia się pytanie, co dla nowoczesnej kobiety czasów lat 60.
Znaczy dom gospodyni.
Powinno się tam znaleźć. Jak się okazuje, no kilka takich podstawowych rzeczy. Sklep już mamy, czyli zakupy można zrobić czy na śniadanie, czy na obiad, czy
spożywcze,
na kolację.
Tak.
Był sklep z artykułami chemicznymi, czyli pewnie proszki do prania, różne inne rzeczy. Zresztą słuchacze potem mogą nam podpowiedzieć, co kupowali w Magdzie w tamtym czasie. Artykuły gospodarstwa domowego. Czyli już mamy ten powiew luksusu nowoczesności, dajmy na to, na okres PRL-u. I salon kosmetyczny. No i zawsze przy takich centrach handlowych, chciałoby się powiedzieć, musi być coś związane z kulinariami. Czyli tutaj akurat była kawiarnia i parasole przed Magdą. I to też jest taka forma możliwości spędzenia czasu. Siadamy, pijemy być może jakąś kawę, odpoczywamy chwilę po zakupach, więc trochę mamy taki pomysł na to, jak przebywać
w centrach handlowych. Pijemy tą oranżadę z saturatora.
Oranżadę, tak. Ale bardzo dobry też punkt, żeby obserwować w ogóle Piotrkowską w tamtym czasie. Natomiast Magda nie była ostatnim miejscem. No i warto też zwrócić uwagę, że przy samym Uniwersalu też był bar Rarytas. To zresztą widać na starszych fotografiach Łodzi, ale wracając jeszcze tutaj do Magdy, warto też przypomnieć, no to nie jest żadna kryptoreklama, że tam był pierwszy w Łodzi McDonald's przez 20 lat istniejący.
Był, a nie ma.
Był, a nie ma, no teraz jest inny sklep, no i to jest to miejsce, gdzie był ten Super Sam z 33 kasami, więc też znowu powiew takiego zachodu, tak, wprowadzenie McDonalda w latach 90. No i to, co chyba najbardziej kultowe, czyli Central, który powstaje później. Wszystkie te budynki są surowe w swojej formie, niemal brutalistyczne, bo one takie miały być i faktycznie ich powstanie budziło też z jednej strony zainteresowanie, była to nowość, a z drugiej strony sprzeciw na architekturę tych budynków, ze względu na to, że one trochę burzyły ład w przestrzeni miasta. No ale takie to też były czasy. Natomiast wracając do Centralu. Central powstaje w 72 roku, a właściwie wtedy zakończyła się budowa. No i jest to inwestycja z Połem, bo z Połem trochę pozazdrościło Uniwersalu, że tam tak dobrze idzie. Tutaj też były ruchome schody. Piętra były trzy i do tej pory faktycznie są te trzy kondygnacje. Natomiast obok też powstał typowo brutalistyczny, surowy w formie, bardzo taki, no gdzieś tam odcinający się od reszty zabudowań ulicy Piotrkowskiej, ponieważ tam stały kamienice przecież, a adres centralu to Piotrkowska 165, budynek. No i jak się okazuje, wysoki wieżowiec, 13 pięter, jak na tamte czasy, no chciałoby się
powiedzieć. Drapacz chmur.
Drapacz chmur, za momencik będzie nam powstawał też łódzki Manhattan przecież, bo to jest ten sam okres, ale ciekawe, co tutaj się pojawiło w historii ogólnodostępnej. Otóż Fiat 126P, Edward Gierek przecież wchodzi na arenę polityczną i pojawia się też taki slogan o budowie drugiej Polski, więc w to Central wpisuje się bardzo dobrze, czyli jakby kraju nowoczesnego i mieszkania dla każdego obywatela, więc ten Fiat 126P, no to też jest taki synonim gdzieś tam luksusu, możliwości przemieszczania się w okresie PRL-u. A z drugiej strony jest to też czas strajków po otwarciu centralu, bo do Łodzi przyjeżdża premier Jaroszewicz, jest zaproszony na spotkanie i ponoć robotnicy, komitet strajkowy usadza go w jednej z fabryk pod dachem, który przecieka, aby premierowi też było źle. I zresztą nagrania, a właściwie jakby sprawozdanie z tej wizyty można zobaczyć w Centralnym Muzeum Włókiennictwa na wystawie Miasto Moda Maszyna i tych akcentów chociażby na temat Uniwersalu, Centralu czy Magdy z okresu PRL-u możemy szukać, ale czego nie do końca jakby znajdziemy w przestrzeni miasta, co dotyczyło centralu, no to przede wszystkim to, że był to taki pierwszy z prawdziwego zdarzenia na większą skalę niż Uniwersal, dom handlowy, gdzie można było kupić wszystko. Czyli od odzieży, dywanów, porcelany, butów, ubrań różnego typu dla dzieci, swetrów szetlandzkich, czyli luksusowych, cieplutkich. No wtedy też królowały ręcznie robione swetry, więc tutaj można było taki zagraniczny kupić. To też wynikało z tego, że podpisywano umowy międzynarodowe i te towary po prostu na rynek polski można było sprowadzać. Sprzęt AGD, RTV, czyli jakieś radio, telewizor, Rubin, niektórzy wspominają.
Z rozrzewnieniem.
Sprzęt sportowy. I sprzęt sportowy też z różnych miejsc, rowery, narty. Oczywiście to były drogie rzeczy i nie każdego było na to stać, ale przynajmniej można było i zobaczyć.
No prawdziwe centrum handlowe.
Tak, dokładnie. To, co dzisiaj jakby możemy obserwować. No i pytanie się też pojawiało, no ile kosztowała na przykład pralka w tamtym czasie?
To są kwoty sprzed denominacji.
Właśnie. Ja też pamiętam, będąc dzieckiem, że jak nauczyłam się operować starą walutą, już wiedziałam, co za ile mogę kupić, oczywiście jako dziecko, to denominacja się pojawiła. Musiał się człowiek wszystkiego uczyć, ale 10 tysięcy pralka.
10
pewnie
000.
Dosyć sporo, jak na tamte czasy. No i takie kolejki trwały kilka godzin. I doskonale wiemy, o której te domy towarowe otwierano, bo one funkcjonowały od 8 do 17. Jeżeli ktoś pracował w biurze, to tak trochę
to
kiepsko.
Dzisiaj
mamy galerie handlowe
pralkę.
Czynne do godziny 22-21, prawda? No ale tak. To też zupełnie inna rzeczywistość. I tutaj są historie o tym, że czasami, kiedy szturmowano central, no to szyby trzaskały, bo taki był napór też klientów, około 100 tysięcy dziennie, a obroty liczono w miliardach złotych.
Więc no ale to inne pieniądze,
tak,
to musimy inaczej na to spojrzeć.
Oczywiście, natomiast robi to i tak wrażenie.
Ale pchali się klienci drzwiami
oknami.
Autokary podjeżdżały z
tak,
klientami.
Tak, autokary podjeżdżały podobnie już w to miejsce, gdzie potem był Silver Screen, a teraz jest inna sieć też kinowa, czyli to są te okolice, gdzie dzisiaj stoją hotele łódzkie. No i pewnie to są te pralki kupowane. Natomiast trzeba też pamiętać, że w okresie właśnie, kiedy Central robił furorę, no pojawiają się też systemy kartkowe wtedy w Polsce, które bardzo długo w zależności od towarów obowiązują, czyli przydział to, co możemy kupić, w zależności też od wieku, gdzieś tam uposażenia zajmowanego stanowiska na różne towary i stąd też pojawiają się anegdoty chociażby o przydziałach na papier toaletowy i różnych innych kwestiach.
No, ale to są też czasy bonów towarowych.
Tak, później wprowadzono bony ze względu na to, żeby też te towary, które nie były dla wszystkich dostępne, jakoś dzielić. Tak, i żeby one być może były dodatkiem dla pracowników gdzieś tam lepiej postawionych. Natomiast te kolejki trwały i te kolejki były, no były też właśnie ruchome schody, ale towary można było chociażby zobaczyć z Belgii, Holandii, Austrii, czyli jak na dzisiejsze
otwieraliśmy
czasy, tak,
się na
otwieraliśmy
świat.
Się na świat, bo to epoka Gierka też sprawiła. No i rok 72, to też jest ciekawostka, to jest czas, kiedy wprowadzono Coca-Colę. Mm-hmm. Jako taki symbol, no też trochę otwarcia na zachód. Można było do NRD wjechać na dowód osobisty, bo te no, umowy jakby były podpisywane. W sierpień mamy otwarcie właśnie 28 i 29, bo to dwa razy otwierano central. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze otwarcie było dla władzy, oficjeli, którzy przyjechali tutaj jako
czyli
przedstawiciele.
Tam malowanie trawników i tak dalej.
Tak, przecinanie wstęgi, wiadomo, pewnie jakiś zespół był tak. I tak dalej, a drugiego dnia już klienci mogli wejść do centralu i do tej pory są klienci, którzy kupują tylko w centralu, bo warto pamiętać o tym, że tam przecież nadal można smacznie zjeść, wybór towarów jest dosyć spory, można też kupić produkty, które no, wtedy zagraniczne, a teraz polskie, tak? Czyli z firm, które produkują w Polsce. Nadal częściowo towary, no chciałoby się powiedzieć luksusowe, bo chociażby apaszki jedwabne do tej pory.
Natomiast nadal są schody ruchome.
Sukces był i w 91 postanowiono otworzyć filię Central, czyli Central numer 2, który też już stracił powiedzmy na znaczeniu. Troszkę się nad tym zastanawiałam, czemu akurat wtedy, no bo to już są czasy zmiany, przekształceń ustrojowych, ale tak postanowiono. No i one funkcjonowały w dwojaki sposób, tak? Jeden i drugi central, który faktycznie funkcjonował. I jeszcze jedna ciekawostka, no jaka jest ta powierzchnia tych domów towarowych, jakby to porównywać?
No central, pamiętam, kiedyś wydawał mi się ogromny.
Ogromny, no bo on jest ogromny, bo to są te kolejne
piętra.
Bo
są trzy piętra.
Ja pamiętam też, że kasy były osobno i przecież w dawnych domach towarowych, no dzisiaj podchodzimy, płacimy kartą, płacimy gotówką, a wtedy tak nie było, bo był wystawiany paragon i kasy były w innym miejscu. I trzeba było, jak się już zapłaciło, wrócić w miejsce, gdzie się wybierało towar i ten towar odebrać. Więc w zależności od tego, który dział, czy papierniczy, czy jeżeli chodzi o książki, czy jeżeli chodzi o AGD, się wybierało, tak? Więc tak ta wędrówka gdzieś tam trwała właśnie po centralu, ale central był takim jednym z pierwszych typów gdzieś tam wyboru, tak? Gdzie idziemy, gdzie się też umawiamy. No i takim symbolem centralu był też neon, przedstawiający parę młodych ludzi, mężczyznę i kobietę, którzy się ubierają i rozbierają.
Tak, pamiętam.
I dzisiaj ten neon możemy zobaczyć w Centralnym Muzeum włókiennictwa. Na wystawie Miasto Moda Maszyna, ta część, która opowiada właśnie o modzie, ostatnia kondygnacja. I ona trochę nam przypomina właśnie czasy Uniwersalu, Centralu, Magdy, gdzie możemy zobaczyć z jednej strony i Stadion Dziesięciolecia pokazany, czyli dla nas będzie to ŁKS, realia łódzkie i takie zakupy, no a z drugiej strony właśnie możliwość udania się do mniejszych domów mody, bo to też trzeba zaznaczyć, no i do takich centrów handlowych, gdzie wszystko możemy zobaczyć. No i teraz tak, no data jest szczególna, bo w tym roku 50 lat będzie obchodził Central, Universal z Magdą 55. No to są już spore odległości czasowe, natomiast no cały czas te miejsca gdzieś tam...
To mogą być tak dwa pokolenia praktycznie, prawda?
Dwa pokolenia, tak. Czyli dziadkowie na pewno, dzieci i wnuki jeszcze pamiętające czasy chociażby Uniwersalu, ale czy Centralu, ale sam Central również się zmienił i trochę dostosował do realiów, bo też zmienił asortyment. Natomiast no, gdzieś ten czar PRL-u
pozostał,
tego luksusu
troszeczkę.
Pozostał.
Tak, tak. Ja pamiętam jeszcze też budki przed Centralem, też były takie charakterystyczne. Jeżeli
były,
chodzi o Central, Magdę, to były takie miejsca, gdzie ludzie się umawiali na spotkania. Mhm. Może zresztą do tej pory pewnie gdzieś tam się pojawia
pewnie
taki pomysł,
tak.
żeby się
jeszcze
umówić.
Jeszcze później był Saspol, na pewno. No Plac Wolności, no to chyba od zawsze. Natomiast ja wiem też, że łodzianie na zakupy, jak się udawali na Piotrkowską, no to przechodzili Piotrkowską i naturalnie obok Centralu albo do Centralu zaglądali, tak? No i ta droga prowadziła przecież przez Magdę, Central i Universal, albo w drugą stronę, jeżeli ktoś gdzieś od strony Żgowa, Pabianic do Łodzi przyjeżdżał, to mógł sobie taką trasę też faktycznie pokonać, szukając jakiegoś towaru i na pewno to też będzie miało związki z różnymi domowymi historiami i uroczystościami rodzinnymi, nie tylko w Łodzi, ale w okolicach, bo ja też goszcząc turystów może w trochę wyższych datach wiekowych, oni wspominają, że przyjeżdżali na zakupy i w Łodzi na przykład były te towary, których nigdzie indziej nie mogli dostać, nawet w systemie kartkowym. Bielizna na przykład, albo jakieś stroje właśnie na uroczystości, które tutaj były do kupienia, a nigdzie indziej ich nie było, więc też turystycznie trochę zmieniliśmy swoje oblicze obecnie i wtedy również.
Myślę, że było kilka też takich trochę pomniejszych, może bardziej lokalnych domów towarowych.
No na pewno z czasem powstające super same na osiedlach i różnego rodzaju asortyment, bo ja jeszcze w latach 90. pamiętam, że super sam to było to miejsce, do którego się chodziło i można było z koszyczkiem różne rzeczy, przysmaki, smakołyki kupić na tamte czasy, czy właśnie Coca-Colę w butelkach szklanych,
tak.
czy orężadę. To tak, był na pewno Domus, którego nazwa jeszcze do tej pory funkcjonuje przy ulicy Piotrkowskiej i można tam meble też kupić. Były pomniejsze sklepy, które częściowo zmieniły swoje nazwy albo przeznaczenie w ogóle, więc na każdym praktycznie osiedlu no, było takie centrum handlowe, chciałoby się powiedzieć, gdzie nie tylko można było kupić towary w poszczególnych sklepach, ale można było też kupić to, co przed. Czyli handlarze, którzy się pojawiali z wystawionymi, powiedzmy, stoiskami przed. No i tak jak były budki przed
centralem,
można było po zakupach zjeść coś na szybko, tak? No to one były przecież w okolicach no, dzisiejszej Off Piotrkowskiej, więc tutaj. No i były te bary, czy różne inne miejsca wzdłuż Górniaka. No to Górniak też był takim miejscem. Czyli z jednej strony mamy towary luksusowe, chciałoby się powiedzieć, na tamte czasy, z drugiej strony bardziej przyziemne, a z trzeciej jeszcze możemy kupić coś z drugiej ręki właśnie na rynkach, czy szukając handlarzy w wystawionych miejscach. No, w dzielnicach jakby możliwość kupowania towarów była też ograniczona, więc faktycznie taką ulicą handlową była sama Piotrkowska i te domy towarowe, o których opowiadamy. No, był też dom buta, do którego się chodziło na zakupy. No, były
to też,
też
Piotrkowska.
Też Piotrkowska, tak, tutaj przy Tuwima. Więc na pewno łodzianie znają jeszcze takie sklepy, w których można było kupić różne rzeczy. Zresztą ja też pamiętam, jak na przykład dwa razy do roku chodziło się na zakupy, żeby kupić coś na zimę albo coś na lato, tak? No, na Bałutach na przykład, na których ja mieszkałam, no to rynek bałucki zapewniał taką możliwość.
Całość asortymentu.
Całość asortymentu. No ale jak się chciało właśnie coś kupić na jakąś okazję, typu, nie wiem, komunia, wesele, chrzciny, no to się już jechało do tak zwanego miasta, czyli na Piotrkowską.
Aha, a nie można było do Teofira na przykład pójść?
No można było, ale to tam już też było ograniczenie jakby asortymentu, chociaż dla mnie Teofil, no to jakby podobne miejsce troszeczkę jak Central czy Universal, ale na mniejszą skalę. Warto też pamiętać, że przy takich domach handlowych były różnego rodzaju rozrywki tamtych czasów dla dzieci. Czyli możliwość na przykład siadania w samochodziku czy w samolocie i zapłacenie tam powiedzmy monety, żeby tak. Była muzyczka i była jakaś rozrywka dla maluchów. To takie rzeczy
to
dziwne, nie
było
w jego raju.
To dziwne, bo to funkcjonuje po dziś dzień akurat.
Po dziś dzień,
urządzenia.
Tak. Ewentualnie latem gdzieś tam parasolki, z których można było skorzystać, ale dla mnie to ten handel był właśnie taki zmieszany. No, wychodzimy na przykład z domu handlowego na Teofilowie, tak, i obok mamy panie, które przywiozły truskawki, sprzedają truskawki czy ziemniaki. I ten handel no, był taki różnorodny, ale faktycznie te domy, duże domy, centra handlowe troszkę pokrzyżowały sprawę też, powiedzmy, no, przepisów, które wchodziły, jeżeli chodzi o prywatnych właścicieli, prawda? No bo wszystko było usankcjonowane, towary były, miały odpowiednie ceny ustalone, no i te ceny też się zmieniały w zależności od tego, co centrum, czyli co centralna władza potrzebowała faktycznie zrobić. No, ale będą one się kojarzyły z takim etapem też te domy towarowe przejścia, tak? Od lat 60. do 70. do epoki Gierka i troszkę otwarcia na zachód, też na kierunki, no typowo, jeżeli chodzi o Gierka, to chociażby Francja, tak? Zresztą te lata 70. to chociażby również wizyta prezydenta Nixona w naszym kraju, więc zupełnie po tych zimnych latach, tak sobie mroźnych, nazwijmy to, znowu pomysł na to, jak się gdzieś tam otwierać i jak zmieniać tą rzeczywistość. No lata 90. pewnie były takim trudnym czasem, chociaż jeszcze do lat 2000 przecież spokojnie te miejsca funkcjonują dopiero z czasem.
Przecież już zaczyna się takie rozdarcie między czymś nowoczesnym, a tutaj
no, mamy
tymi
też
schematami.
Następców tych domów handlowych. No pierwsza będzie galeria łódzka, która powstaje. No i wtedy wszystkie wycieczki, ja pamiętam, może nie szkolne, ale takie młodzieży chodziły, żeby zobaczyć, no, tą pierwszą w skali Łodzi dużą galerię nowoczesną.
Czyli 20 lat wcześniej mieliśmy wycieczki pod Centralem, tak. 20 lat później wycieczki
grupę
pod
młodzieży,
galerią,
żeby zobaczyć faktycznie, jak to wygląda, no bo warto też powiedzieć, że wcześniej łodzianie jeździli również do stolicy na przykład na zakupy, tak? Żeby tam kupić w różnych domach ubraniowych, towarowych różne rzeczy, ale to raz do roku. No i też warto powiedzieć, że jeżeli chodzi o produkcję polską, to w zależności na co się trafiło. No i pewnie znowu, jeżeli chodzi o sprowadzanie towarów z zagranicy, to też jakby to nie był ciąg wydarzeń. Czyli jeżeli sprowadzono na przykład te szetlandzkie swetry, no to one były do pewnego momentu. Więc myślę, że stąd te kolejki też w PRL-u, nawet jak były pieniądze, to często nie było co za nie kupić, tak? Tutaj też są opowieści na przykład o dżinsach, które można było kupić
na rynkach,
ale w centralu też te dżinsy były. Natomiast no, takim w ogóle miejscem powiewu jeszcze w latach 90. przecież końcówka 80., no to będzie Peweks, tak, który mieścił się przy Sienkiewicza i zupełnie inne zabawki, luksusowy alkohol, no który też był w centralu, no ale
rzeczy
może
kolorowe.
Kolorowe, tak.
Coś,
tak.
Czego nam bardzo brakowało tutaj.
No nie było kolorów, no bo kolory, barwniki były drogie, a historia też mówi o wprowadzeniu mini, która była długo w Polsce produkowana, bo na nią na przykład nie trzeba było dużo materiału. Jak już wchodziły długie spódnice
to
bananowe,
są
tak, to nadal jeszcze, jeżeli chodzi o centralne sterowanie, to produkowano mini, bo mini
była tak było taniej.
Tania. Więc Polki chodziły w mini dosyć długo.
A te domy towarowe to właściwie w jakiś sposób, jak pani powiedziała, miały zastąpić rynki trochę,
tak.
Ale chyba nie do końca się to udało, bo te rynki funkcjonowały
nie,
w dalszym ciągu.
Dzianie i myślę, że mieszkańcy wielu miast czy miasteczek przyzwyczajeni byli do tego, że jak jest dzień handlowy, no to tam można było kupić, no dobrze, towary na przykład w centralu z Bułgarii, ale przywiezione koszulki, nie wiem, farbowane, nawet drugiego gatunku na rynku bałuckim skądś, których było, nie wiem, 5-10, bo ktoś przywiózł, tak? I nikt takiej nie miał, więc chodziło też o to, żeby mieć coś, czego nikt nie ma. Bo ileś tam par spodni czy butów, które się pojawiały i wszyscy mieli takie same, to nie o to chodzi. Zresztą czasami, to też są anegdoty, przywożono na przykład rzeczy z zagranicy, które w ogóle miały albo inne przeznaczenie, albo służyły zupełnie do czegoś innego. Jeżeli chodzi o ubranie, to na przykład ubrania robocze, które były, nie wiem, w Stanach albo gdziekolwiek indziej, jeżeli ktoś mógł wyjechać i ten paszport na chwilę dostał, żeby pojechać, czy jechał na przykład, jeżeli był wykonawcą, no to miał pozwolenie na reprezentowanie kraju i jechał. I przywoził różne rzeczy, które generalnie no, nikt by nie wpadł na pomysł, żeby tak, a nie inaczej użyć czy zakomponować. No, wiele rzeczy też przerabiano, więc te ubrania miały tak zwany obieg wtórny, czyli przechodziły gdzieś tam z pokolenia na pokolenie, nawet jeżeli były kupione w domu towarowym, w domu handlowym. A z drugiej strony mówi się też o tym, że nasza pomysłowość w Polsce i pewnie w Łodzi była olbrzymia, ponieważ no, żadna inna ulica nie była z drugiej strony też tak barwna, kolorowa. Bo szyło się w domu, robiło się na drutach, szydełkowało się i wiele jeszcze innych rzeczy. I nawet jeżeli coś kupowano, no to później przerabiano. Natomiast są też historie chociażby dotyczące sprzętu, że jak pojawiły się w Łodzi telewizory, tak? Tutaj był rzeczony rubin. Akurat kupowany w centralu, bo jest taka opowieść, ale mogło być to też wcześniej, no to cała społeczność gromadziła się przy takim sprzęcie, albo jeżeli ktoś miał rower w okresie powojennym, jakiś z wyższej, no chciałoby się powiedzieć, półki, to cała społeczność w kamienicy czy na podwórku patrzyła, jak ten rower jest czyszczony, rozkręcany, składany. No i to był taki synonim no, posiadania rzeczy. Być może dlatego teraz tak dużo rzeczy gromadzimy, bo mamy dostęp do bardzo dużego asortymentu.
Ale teraz wszystko szybko wymieniamy. Kiedyś jak już coś
tak,
było kupione, to
tak,
musiało wystarczyć
tak,
na wiele lat.
Na wiele lat i
może zamyślę na zawsze.
Rodzinie. Dokładnie.
No właśnie. To tak jak wspomniałyśmy, rynków nie udało się zastąpić domami handlowymi, ale ja myślę, że może jest to dobry powód do następnego spotkania, żeby zobaczyć, jak funkcjonowały łódzkie rynki. Mam nadzieję, że na taką rozmowę uda mi się panią namówić.
Pewnie tak. O bałuckim, o górniaku, ale też o zielonym rynku. To już zupełnie inna specyfika nie tylko rynków, nie tylko handlu, ale też folkloru.
No to dobrze, to w takim razie umawiamy się na następny raz na rynkowe tajemnice
tak,
Łódź.
Bardzo,
bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Patrycja Czudak była naszym gościem.